Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Bardzo serdecznie, gorąco witam wszystkich słuchających naszego radia, zarówno w Polsce, jak i poza granicami Polski, wszystkich naszych rodaków. I witam również serdecznie, gorąco obecnego w naszym studiu pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, prezesa partii rządzącej Prawa i Sprawiedliwości.
Witam wszystkim. Szczęść Boże.
Panie prezesie, jesteśmy w bardzo konkretnej sytuacji politycznej obecnie w Polsce, ale powstaje nowa koalicja rządowa. Niektórzy twierdzą, że ta koalicja, która powstaje, to nie jest ta, która powstać powinna. Ale ja myślę, że ten problem zostawimy nieco potem. Natomiast są też tacy, którzy mówią, że pan prezes prowadzi pewną grę, jak chodzi o nawet wręcz szantażuje mniejsze ugrupowania wyborami, że może być rozwiązanie parlamentu, a tak do końca to prezes Jarosław Kaczyński nigdy rozwiązania parlamentu nie chciał. Jak to jest naprawdę?
Otóż chciałem na początku roku, później okazało się, że jest inne wyjście. Chcieliśmy tego rozwiązania, kiedy złożyliśmy wniosek, bo byliśmy przekonani, że nowe wybory i, jak wierzyliśmy głęboko, potwierdzenie przez społeczeństwo swojej opcji na zmianę wzmocni właśnie tendencję ku tej zmianie, wzmocni nasz i naszą determinację do tego, by tą zmianę przeprowadzić, no i wreszcie wzmocni nasze możliwości. No ale to się nie udało i w związku z tym stanęliśmy przed taką oto alternatywą: albo w dalszym ciągu rząd mniejszościowy, rząd, który tak naprawdę bardzo niewiele może zdziałać, bo tutaj pozwolę sobie Państwu wyjaśnić, że to bardzo często spotykane w mediach twierdzenie: macie prezydenta, macie marszałka, macie premiera, rządźcie, jest prezentowane społeczeństwu ze złą wiarą, bo te wszystkie stanowiska, urzędy są bardzo ważne, ale one mogą dawać prawdziwą władzę wtedy, kiedy jest większość w parlamencie. Otóż rząd z mniejszością, nawet przy poparciu prezydenta, może zdziałać niewiele i w związku z tym nie można realizować programu. Rządem mniejszościowym moglibyśmy tylko czekać na wybory i oczywiście społeczeństwo by to widziało i ta opcja na zmiany stawałaby się ciągle słabsza, bo po prostu ludzie traciliby wiarę, że te zmiany mogą być naprawdę wprowadzone. Stąd wybraliśmy opcję drugą: stworzyć większość w parlamencie, stworzyć większość z tymi mogliśmy się kiedyś nawet mocno nie zgadzać, ale którzy też chcą zmian. I ta decyzja została podjęta i dzisiaj jest realizowana. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu zostanie sfinalizowana, że powstanie taka większość. Jeśli chodzi o nasze współdziałanie z samoobroną, ono już jest właściwie rozstrzygnięte. Można powiedzieć, doszliśmy do porozumienia. Toczą się jeszcze rozmowy z PSL-em i toczą się rozmowy z Ligą Polskich Rodzin, chociaż może to być zaskakujące, ale tu właśnie w tej chwili jest najtrudniej. Niemniej my ciągle liczymy na to, że nie tylko będziemy mieli większość arytmetyczną, bo do tego wystarczy nam PSL, ale że będziemy mieli taką dużo większą większość, która jest potrzebna, która wzmacnia. No i że nie będą się marnowały głosy tych wszystkich ludzi, którzy głosowali na LPR, bo my jesteśmy głęboko przekonani, że to byli ludzie, którzy chcieli w Polsce zmian, chcieli Polski innej niż ta, która jest dzisiaj, i z zasad uczciwości wynika po prostu to, że powinniśmy w stronę reprezentantów tych ludzi się zwrócić i namawiać ich do tego, żeby chcieli z nami współdziałać, żeby chcieli w tym dziele zmieniania Rzeczypospolitej uczestniczyć. I wielu z nich chce i my się z tego bardzo cieszymy. No niestety są też i tacy, którzy no, co najmniej w tej sprawie jeszcze się wahają. Ale co do woli głosujących nie mamy wątpliwości i z tej woli czerpiemy nadzieję na to, że właśnie do takiej współpracy dojdzie.
Panie prezesie, również słychać wypowiedzi niektórych ludzi, nawet autorytetów, przynajmniej tak są niektórzy ich uważają za autorytety, że Prawo i Sprawiedliwość tak naprawdę nie ma koncepcji na rządzenie Polską w obecnej sytuacji. I dlatego właśnie ciągle jakieś tam kryzysy wybuchają i tak dalej.
Ojcze, to jest tak, jak ojciec redaktor na pewno wie, w Polsce dzisiaj mamy do czynienia z taką wielką, no największą chyba w dziejach III Rzeczypospolitej, począwszy od 1989 roku, kampanią dezinformacyjną. Kampanią, której celem jest wprowadzenie ludzi w błąd co do tego, co w Polsce naprawdę się dzieje. I częścią tej kampanii jest wmawianie ludziom, że te kryzysy, które mają rzeczywiście miejsce, są przez nas wywoływane. Jest nawet taka koncepcja, że my rządzimy poprzez kryzysy. Nawet osobiście ja wpadłem na taki pomysł, żeby rządzić poprzez kryzysy. No to jest całkowita bzdura. Kryzysy wywołują inni, wywołują je często, zresztą także media. My na tych kryzysach tracimy, wcale ich nie chcemy. My chcemy stabilizacji, ale stabilizacji ku zmianom, to znaczy takiej, w ramach której można tych zmian dokonywać, można uchwalać ustawy, bo te ustawy są pierwszym warunkiem zmian, następnie wcielać je w życie i prowadzić inną, zupełnie inną niż dotychczas politykę. Wrogowie tej polityki nie mogą bezpośrednio wpłynąć na procesy w parlamencie, a w każdym razie mają tutaj ograniczone możliwości, natomiast mają ogromną siłę w mediach i te media wykorzystują. To wszystko razem jest jedna wielka nieprawda. Powtarzam to, co powiedziałem kiedyś w Sejmie. Mamy do czynienia ze zwycięstwem insynuacji. Nieustannie się wmawia, że to my jesteśmy źródłem społecznego niepokoju, że my napastujemy, atakujemy innych, podczas kiedy to my jesteśmy atakowani, napastowani. Przy czym zasada jest taka, jak Donald Tusk wygłosi przemówienie, w którym w gruncie rzeczy nie ma niczego poza atakami na nas i osobiście na mnie, to o tym cisza. Jeśli ja po długim milczeniu, w przemówieniu, które jest w 99% poświęcone kwestiom merytorycznym, użyję jednego czy dwóch twardszych zdań, to natychmiast powstaje krzyk i tygodnie po tym przemówieniu jeszcze ciągle się mówi o tym, jak to strasznie atakowane są jakieś środowiska, przy czym ktoś z zewnątrz, ktoś, kto by przyjechał na przykład do Polski z Nowej Zelandii i kompletnie nie znał naszych stosunków, musiałby sądzić, że różnego rodzaju środowiska są wręcz zagrożone, że ja je atakuję przy pomocy jakichś tak zwanych metod administracyjnych, jeśli wolno się tu odwołać do języka jeszcze z czasów perelowskich, czyli że stosowane są jakieś represje, jakieś ograniczenia, które oczywiście nie są i nie mogą być stosowane, bo nie ma w Polsce do tego żadnych podstaw. Nie mówiąc już o tym, że ja przecież nie jestem premierem, nie jestem szefem rządu i nie ja o takich rzeczach decyduję. Mówiąc krótko, mamy tutaj do czynienia z gigantyczną wręcz manipulacją, z gigantycznym kłamstwem i jeśli wolno o coś apelować do państwa, do naszych słuchaczy, to właśnie to powinno być treścią tego apelu, by nie wierzyć tego rodzaju przekazom, by samemu się przyglądać temu, co się dzieje, by jeśli trzeba, jeśli wolno mi o to prosić, nawet czasem włożyć troszkę wysiłku w to, żeby na przykład przeczytać, co naprawdę zostało powiedziane. Że jeżeli na przykład ktoś, czy różne media krzyczą głośno o jakimś strasznym ataku i strasznych zagrożeniach, to postawić sobie pytanie, na czym ten atak polegał, na co on był odpowiedzią. Przeczytać to przemówienie, zobaczyć, ile tam było rzeczywiście ataku, a ile spraw zupełnie innych. No i wreszcie, by zadać sobie pytanie, na czym ten atak polega. No bo proszę zwrócić uwagę na rzecz następującą. Gdybym ja chciał przyjmować to, co jest mi nieustannie sugerowane, do czego próbują mnie zmusić, to musiałoby być tak. mnie, moją partię, nawet moją rodzinę można atakować, a ja nie mogę powiedzieć nawet słowa, bo jak ja powiem choćby słowo, to to jest straszna zbrodnia. To stara metoda pewnych środowisk. Środowisk, które można powiedzieć mają ogromną wprawę w jej stosowaniu. Stosowały ją w czasach PRL-u, stosowały ją no, w innych okolicznościach, także w poprzednich okresach. No, a dzisiaj mają pod tym względem możliwości ogromne. No, może nie tak jak w PRL-u, bo wtedy był całkowity monopol, ale jasno sobie powiedzmy, jeśli chodzi o obiektywne media, to mamy dzisiaj z jednej strony to, w którym jestem, Radio Maryja, jest Telewizja Trwam, jest Dziennik, jest Gazeta Polska i wysilam Pamięć, no jest jeszcze Tygodnik Solidarność, no może nieco jakby zdystansowany wobec tej kampanii przeciwko nam jest Tygodnik Ozon, stosunkowo mniej znany, ale jakoś się przebijający na rynku. No i pewnie by można było znaleźć jakieś
może
dwa czy
nasza
trzy.
Nasza Polska jeszcze?
Nasza Polska, no jakieś dwa, trzy tytuły jeszcze można by znaleźć i to wszystko. A cała reszta, czyli jeśli chodzi o jakby siłę ognia, to 95 albo 98% jest po drugiej stronie i stąd ja czasem nawet ze strony zupełnie uczciwych ludzi słyszę takie pytania, no właśnie, dlaczego coś takiego zrobiłem, dlaczego napadam na Platformę Obywatelską, etc., etc. No, postawcie sobie Państwo pytanie, kto na kogo napada, weźcie Państwo gazety choćby z jednego dnia i to bardzo łatwo tam zobaczyć.
Panie prezesie, dotknęliśmy tutaj również spraw mediów i dlaczego znani dziennikarze po prostu z jednej strony doświadczeni, którzy, że tak powiem, powinni znać rzemiosło, powinni wiedzieć, gdzie jest prawda, czy szukać tej prawdy, no po prostu czy manipulują, powiedzmy wprost, bardzo często prowadząc tak, a nie inaczej programy, tak, a nie inaczej dobierając gości, po prostu kreują rzeczywistość, która tak naprawdę jest inna.
To po prostu to są ludzie, którym było bardzo dobrze, którzy ogromnie awansowali w tym systemie, który w Polsce ukształtował się po roku 89. To są ludzie, którzy bardzo często w tym czasie także zdobyli ogromne powodzenie materialne. No, często nawet takie małe fortuny. To są ludzie, którzy się po prostu zmiany tej sytuacji bardzo boją. Część z nich, bo nie wszyscy, jest także ideologicznie zaangażowana w tą walkę, bo to są ludzie, którzy mają mocne poglądy o charakterze lewicowym, często w istocie skrajnie lewicowym. Ludzie wywodzący się z pewnych bardzo specyficznych środowisk. Środowisk, które mają wobec Polski, wobec tego narodu no, pewne poczucie misji, takie przeświadczenie, że oni znają prawdę, że oni powinni ukształtować ten naród, że ta tradycja, która w istocie po prostu stanowi samą istotę, samo jądro polskości, to jest tradycja niedobra, no, że oczywiście to się bardzo często łączy, chociaż no, nie w 100%, bo czasem są inne przypadki, ale niemal zawsze to się łączy z szczególną chęcią odrzucenia tradycji katolickiej, odrzucenia Kościoła. To zwykle nie jest wprost sformułowane, bo w Polsce to trudno wprost sformułować, ale istota tego jest taka i ci ludzie obok tych takich powiedzmy sobie bardzo płaskich, banalnych powodów mają jeszcze ten dodatkowy. Oni często są zresztą stosunkowo najbardziej zaciekli. No, takim klasycznym przykładem jest środowisko Gazety Wyborczej. Ja już wielokrotnie mówiłem, jeszcze raz powtarzam, to jest środowisko wywodzące się z dawnej Komunistycznej Partii Polski. Oni są straszliwie oburzeni z tego powodu, że ja to mówię i powołują się na zasługi niektórych przedstawicieli tego środowiska w walce z komunizmem, w działalności opozycyjnej. I ja tych zasług nie przeczę, tylko że w polskiej historii było tak, że nie jeden człowiek miewał jakieś zasługi, a później postępował bardzo, bardzo nieładnie. Można by jak z rękawa takimi przykładami cypnąć i zasługi swoją drogą, a postępowanie po 89 roku swoją drogą. I jeśli ktoś na przykład mówi, że jest hańbą mówienie takich rzeczy o na przykład pani Helenie Eł, no bo ona coś tam dobrego zrobiła, to tak, ja byłem nawet tego świadkiem, zrobiła, wcale temu nie przeczę, tyle tylko, że po roku 89 zrobiła tyle zła, że można się zastanowić nad tym, czy to dobro, które czyniła przedtem, równoważy to zło. A po drugie, nie ma żadnego powodu, żeby nakładać tutaj sobie jakieś ograniczenia i nie zadać pytanie, skąd wynikało to zło po 89 roku. Otóż ono wynikało właśnie z charakteru środowiska, które ukształtowało tą panią i wiele innych osób i które no, wpłynęło w sposób zasadniczy na gazetę, która wywarła, jak już dzisiaj wszyscy wiemy, przynajmniej na te pierwsze 15, czy już dzisiaj więcej, 17 lat dziejów Rzeczypospolitej ogromny i jednoznacznie negatywny wpływ. I po prostu trzeba o tym mówić i nie jest to kwestia obrażania kogokolwiek, a po prostu mówienie oczywistej prawdy. A prawda, poza pewnymi wyjątkami czasem się zdarza, że nie można jej mówić, ale akurat w tym wypadku należy ją powiedzieć. I takie są powody. A to, że ci ludzie w tym wszystkim się już kompletnie zatracili, że odrzucili jakiekolwiek reguły już nie tylko takiej osobistej przyzwoitości, ale przyzwoitości zawodowej. Odrzucili to wszystko, co wynika z warsztatu dziennikarskiego. No, to jest wynik, jak sądzę, przede wszystkim lęku. To jest po prostu wynik strachu. To jest wynik strachu, że tym razem w Polsce może się coś zmienić, naprawdę. Że to już nie przelewki. Że to, co kiedyś tak stosunkowo łatwo się udało, mówię o złamaniu rządu Jana Olszewskiego i można powiedzieć takim wdeptaniu w ziemię i rządu, i ludzi, i partii, które go popierały, no dzisiaj już takie proste nie jest i że Polska się może rzeczywiście zmienić i że im w tej Polsce będzie dużo gorzej, że może będzie się trzeba z różnych rzeczy tłumaczyć. No, że nie będą się tutaj czuli panami, władcami, a będą tylko zwykłymi obywatelami. A w postawie tych ludzi, tych całych środowisk jest właśnie takie bardzo głębokie odrzucenie tego, że my jesteśmy po prostu jednymi z wielu obywatelami Rzeczypospolitej. Nie, my jesteśmy elitą, która ma decydować, która ma narzucać innym. Jeżeli wynik wyborów jest inny niż nasza wola, to znaczy, że te wybory są w gruncie rzeczy nieważne, bo przecież to, co my mamy dzisiaj w Polsce, to jest wielkie nieuznawanie wyniku wyborów. Wyniki wyborów swoją drogą, mimo to, żeby to były wybory podwójne, a my swoją drogą robimy jak chcemy i uczynimy wszystko, żeby te wyniki unieważnić. I ta złość, która dzisiaj jakby ponownie jeszcze narasta, to efekt tego, że oni zobaczyli, że się to nie, jednak nie da. No, że powstanie koalicja i że ich marzenia o powtórzeniu tej operacji, która kiedyś się udała wobec Jana Olszewskiego, się oddalają. Że będzie trzeba długo czekać, a ja jestem zupełnie przekonany, że jeżeli będziemy postępować rozsądnie, my z Prawa i Sprawiedliwości, nasi koalicjanci, to za te 3,5 roku ten front obrony nadużycia, bo to tak trzeba określać, front obrony nadużycia to jest najwłaściwsze określenie, przegra i to przegra jeszcze dużo bardziej dotkliwie niż przegrał w roku 2005.
Panie prezesie, pamiętamy po wygranych wyborach do Parlamentu Prawa i Sprawiedliwości, oczywiście środowiska Platformy Obywatelskiej, czy sam Donald Tusk zaczął mówić, jak to będzie, jak będzie dwóch Kaczyńskich, przepraszam, takie prezydent, prawda, sugerując, że w takim razie nie powinien pan profesor Lech Kaczyński tych wyborów wygrać, bo to będzie źle dla Polski. Ale kiedy potem został desygnowany na premiera pan Kazimierz Marcinkiewicz, i znowu okazało się, że wybory wygrał pana brat, pan Lech Kaczyński, wybory prezydenckie. Znowu pojawił się z tej samej strony głosy, że to jednak pan powinien wziąć odpowiedzialność za rząd, być premierem. Może pójdziemy dalej. Niektórzy twierdzą, że mimo, że premierem jest pan Kazimierz Marcinkiewicz, to jest jeszcze super premier Jarosław Kaczyński, który o wszystkim decyduje i za sznurki pociąga.
Otóż to jest jedno z tych kłamstw, tych wmówień, które jest obecnie stosowane i to tak na zasadzie bez żadnego sprawdzenia. Nikt nie pyta, jak naprawdę jest, tylko mówi się, rządzi Jarosław Kaczyński. Ja nawet czytałem w Rzeczypospolitej z soboty, czyli jeszcze i dzisiejszej, bo w niedzielę przecież nie wychodzi, taki duży artykuł pana noszącego tytuł profesora, prezentowanego jako wybitny socjolog. Nie będę z tym polemizował, choć nie ukrywam, że mam inne zdanie, którego główną przesłanką wywodu jest to, że władza w Polsce została skumulowana w jednym ręku. To charakterystyczne jest to dla tego środowiska, że one sobie coś wymyśli i następnie w to wierzy. I jeśli ktoś się z tym środowiskiem zetknął, a ja się zetknąłem akurat nie z tym panem, ale z środowiskiem tak, to wie, że to jest jakaś wiara autentyczna, bo ci ludzie bardzo łatwo sobie coś wmawiają. Bo oni chcą widzieć świat tak, żeby im było wygodnie, żeby to zapewniało im komfort psychiczny. Więc świat musi być taki, żeby albo oni go mogli akceptować, jak go nie akceptują, to żeby go było łatwo atakować. Otóż ja się rzeczywiście nie zdecydowałem na objęcie funkcji premiera, chociaż jako szef partii mogłem o tą funkcję zabiegać, dlatego że to by pewnie prowadziło do przegranej mojego brata w wyborach prezydenckich, a tą wygraną uważałem za po prostu ważniejszą, bo nikt nie mógł zastąpić Lecha Kaczyńskiego jako kandydata i albo on wygrał, albo wygrałby pan Tusk. No, a z różnych względów, nie o wszystkich publicznie mówię, uważałem, że to jest bardzo, bardzo niedobre dla polskiej opcji. Natomiast ktoś inny, a nie ja, mógł być premierem i tutaj trudności z zastępstwem nie było. Sytuacja więc była zupełnie oczywista. Ale skoro nie ja jestem premierem, to wobec tego dokonuję aktu pewnego samoograniczenia. To wynika z zasad z jednej strony konstytucyjnych, a z drugiej strony to wynika z zasad dobrych relacji między ludźmi. Politycy są ludźmi i powinni takie dobre relacje między sobą budować. Jeżeli ja mówię swojemu koledze, zostajesz premierem, czyli bierzesz na siebie ogromną odpowiedzialność i podejmujesz ogromny wysiłek, bo to jest strasznie ciężkie zadanie, to z owych zasad dobrego współdziałania, albo inaczej mówiąc po prostu przyzwoitości, ciągle musimy się dzisiaj do tego słowa odwoływać, wynika, że on musi bardzo wiele decyzji podejmować sam. Ja mówię jasno, gdyby ten rząd był rządem Jarosława Kaczyńskiego, to na przykład jego skład byłby przynajmniej w kilku punktach inny niż jest w tej chwili, ale ja, będąc poinformowany o propozycjach premiera, nie mówiąc nie, wychodziłem po prostu z założenia, że no premier musi mieć tutaj swobodę. I tak jest w dalszym ciągu. Ja nie stosuję metody, która była już kiedyś, dobrych kilka lat temu stosowana i która przyniosła fatalne wyniki. I zresztą Kazimierz Marcinkiewicz, kiedy decydował się na objęcie tej funkcji, to mi wyraźnie powiedział, że mnie prosi o to, żebym nie postępował tak jak Marian Krzakrewski. I ja mu powiedziałem, że nie będę tak postępował. I nie postępuję tak. Krótko mówiąc, tym nadpremierem to jest po prostu całkowita bajka. Premierem jest Kazimierz Marcinkiewicz. On w niemałym stopniu, inaczej niż by to było w moim wypadku, ukształtował skład rządu i on za ten rząd bierze odpowiedzialność. Proszę tego nie rozumieć w ten sposób, bo już oczyma duszy widzę jutrzejsze komentarze, czy pojutrzejsze w Gazecie Wyborczej, że ja próbuję z siebie rzucić odpowiedzialność. Nie. Ja w sensie politycznym, tym najszerszym, za ten rząd odpowiadam, bo ja jako szef partii wskazałem premiera. I nie uchylam się od tej odpowiedzialności. Ale człowiekiem, który prowadzi politykę tego rządu jest Kazimierz Marcinkiewicz, a moja rola polega na tym, że ja robię wszystko, by w tym rządzie nie było żadnego skandalu, by partia dotrzymywała słowa, że skandali nie będzie, a jeżeli już będą, to będzie natychmiast odpowiednia reakcja. No i żeby ogólny kierunek tego rządu był właściwy, żeby z odpowiednią energią, ale oczywiście w ramach możliwości, działać ku zmianie. No i żeby ten rząd miał zaplecze. No to, co robię przez te ostatnie 10 miesięcy, no to są ciągłe zabiegania o to, żeby to zaplecze było. Najpierw na zasadzie takiej niesformalizowanej, tylko ustnej umowy. Później, kiedy to się okazało niewystarczające, na zasadzie paktu stabilizacyjnego, a kiedy i pakt zawiódł, to teraz na zasadzie koalicji. To jest rzeczywiście, można powiedzieć, moja robota i tą robotę staram się dla dobra publicznego, dla dobra Polski wykonać.
Panie prezesie, już mówiliśmy na początku właśnie, że są jeszcze, chciałem do tego tematu wrócić, głosy, że ta koalicja to nie jest ta, na którą czekał naród. Z drugiej strony wiemy, że w ludziach jest bardzo dużo nadziei, że w Polsce będą zmiany, tych zmian ludzie bardzo potrzebują, na nie czekają i z tym związane kolejne pytanie, które się rodzi, kiedy przeciętny obywatel na własnej skórze, że tak powiem, odczuje, że rzeczywiście idzie to, na co żeśmy wszyscy czekali, że to jest ten właściwy kierunek, że po prostu kiedy przeciętny Kowalski powie, że żyje mi się w Polsce lepiej. Ja rozumiem, że to...
Jeżeli chodzi o nadzieję na inną koalicję, to ja powiem tak. Ja wiem, że takie nadzieje były, potwierdzają to badania, nawet rozmowy z ludźmi, chociaż ja częściej spotykam ludzi, którzy akurat na tamtą koalicję nie bardzo liczyli. No ale może akurat żyję w takim otoczeniu, zresztą ja bardzo często tak sobie z ludźmi rozmawiam po wyjściu z kościoła. Może to po prostu tacy ludzie do kościoła chodzą. Ale ta nadzieja, ta wiara w tą tak zwaną wielką koalicję brała się z pewnego nieporozumienia, któremu i my żeśmy w niemałej mierze ulegali. Mianowicie z nieporozumienia polegającego na tym, że uważaliśmy, że Platforma Obywatelska to jest partia zmiany, że ma pewne inne niż my poglądy w jakichś sprawach, ale generalnie dąży do tego, żeby Polskę zmienić zasadniczo. Uznaje diagnozę sytuacji, która jest bardzo krytyczna, diagnozę, z której wynika, że Polska jest krajem głęboko skorumpowanym, że różnego rodzaju mechanizmy związane z funkcjonowaniem praworządnego państwa demokratycznego nie działają wcale albo działają źle, że krótko mówiąc ten wielki remont albo więcej przebudowa Rzeczypospolitej jest konieczna. Otóż co się okazało po wyborach? No, po wyborach okazało się, że Rzeczypospolita w rozumieniu Platformy Obywatelskiej jest w całkiem dobrym stanie. Może tam jest potrzebne jakieś drobne przemalowanie, a prawdziwy problem polega na tym, że tej mniej zamożnej części społeczeństwa za dobrze się żyje i że jej trzeba zabrać. No, taka jest w istocie diagnoza Platformy Obywatelskiej, a tym, którzy się mają lepiej, trzeba dodać. No i że wreszcie trzeba wprowadzić taki system polityczny, żeby ci, którzy nie mają pieniędzy, już w ogóle nic w Polsce nie mieli do powiedzenia nawet w trakcie wyborów. No tu niezgoda jest zupełnie oczywista. Platforma Obywatelska przebrała się w owczą skórę. W trakcie kampanii wyborczej już tą owczą skórę zaczęła z siebie trochę zrzucać, bo wyraźnie liczyć zaczęła na wilczy elektorat. No, a po wyborach po prostu już w ogóle ją odrzuciła. No i ta buzia wilka okazała się w całej swojej krasie. No i myśmy mieli taki wybór. Albo powiedzieć, no i my wobec tego to wszystko, co głosiliśmy, traktujemy niepoważnie i się przyłączamy do Platformy Obywatelskiej i pod jej władzą, bo tak jaki był w istocie sens ich propozycji. Realizujemy ten ich wilczy program, no albo też szukamy innego wyjścia. No, jako ludzie uczciwi, przyjęliśmy, że to, co głosimy, powinniśmy zrobić, że jeśli uważamy, że w Polsce jest źle, że się dzieje krzywda wielkiej części społeczeństwa, to powinniśmy uczynić wszystko, żeby ta krzywda była jakoś naprawiana i żeby Polska wyglądała inaczej. I tak drogi się rozeszły. Jeżeli dzisiaj ludzie mają dużo nadziei, to dlatego, że wielu z nich rozumie, że ta koalicja, która powstaje, to jest właśnie koalicja, która ma to realizować. I że to jest jakaś nadzieja. Może trudna, ja nie ukrywam, wcale nie mówię, że jest łatwo i prosto, ale to jednak jest ta nadzieja i tym więcej tej nadziei, tym lepiej, bo ona będzie wywierała jakiś nacisk na nas wszystkich, także na tych, którzy no, przyszli tu z różnych kierunków, z różnych stron sceny politycznej, żeby działać razem, no i żeby te zmiany były wprowadzone w życie. A kiedy Polacy mogą to poczuć? No, już jeśli rzecz przeliczać na pieniądze, ja wiem, że to dalece nie sprowadza się do pieniędzy, no ale ten aspekt też ma swoje znaczenie. To już kilka miliardów złotych w stronę ludzi zwykłych, no bo w Polsce to jest tak, że to w większości się dzieje nie najlepiej. Poszło. No teraz to, co proponuje pani premier Gilowska, to jest 11 miliardów złotych. I to tak wprost do kieszeni, bo ta obniżka opłat ubezpieczeniowych, no to jest po prostu podwyżka pensji o kilka procent, o 5%. To jest właśnie 11 miliardów złotych. I tego rodzaju posunięcia będą kontynuowane, no ale przede wszystkim ważne są takie posunięcia, które wbrew opiniom prasy są już w trakcie realizacji, chociaż no, póki nie mamy większości, to jest ciągle część wstępna całego projektu, jak program mieszkaniowy, to na pewno zostanie odczute, jak program budowy autostrad, to na różne sposoby, począwszy od tego, że się będzie lepiej i bezpieczniej jeździć, ale skończywszy na tym, że to są miejsca pracy, też będzie odczuty. Zresztą program budownictwa mieszkaniowego, to też są miejsca pracy. I posunięcia w innych dziedzinach, reforma finansów publicznych, ogromne ułatwienia, jeżeli chodzi o inwestowanie, o prowadzenie działalności gospodarczej, to też będzie z całą pewnością odczuwane. Będą wprowadzane zmiany w najróżniejszych dziedzinach. Będziemy twardo walczyć o to, żeby na przykład różnego rodzaju zamknięte zawody zostały otwarte. Teraz przeszkody wielkie czyni nam Trybunał Konstytucyjny, ale my mimo wszystko jednak nie zrezygnujemy. Krótko mówiąc i adresując rzecz do wielkich grup społecznych, tutaj chcę szczególnie podkreślić sprawę wsi. Tam już pewne środki przesunięto, to będzie trwało. Będą takie ciągle niezałatwione jeszcze sprawy, jak ustawa o biopaliwach i te wszystkie wielkie szanse, które się z tym dla wsi łączą, że ci wielcy adresaci, ale także ci mniejsi adresaci będą odczuwali te nasze posunięcia, jeśli tylko będzie taka sytuacja, że będziemy mogli je wprowadzać. No wreszcie wszyscy powinniśmy odczuć, bo to już w tej chwili jest przynajmniej wedle badań odczuwalne, to wszystko, co robimy w walce o zwiększenie bezpieczeństwa w kraju, to zapoczątkował kilka lat temu Lech Kaczyński jako minister sprawiedliwości i mimo późniejszych przeszkód, wet prezydenta, już nie można było do tej polityki sprzyjania przestępcom, bo taka polityka w latach 90. była prowadzona, powrócić i tutaj sytuacja się trochę poprawia i powinna się zacząć poprawiać znacznie bardziej. No to będzie sprawniejsza administracja. Jesteśmy przekonani, że będziemy w stanie wykorzystywać środki z Unii Europejskiej w sposób niemożliwie pełny, ale przede wszystkim w sposób niezłodziejski, bo na to się zapowiadało. Ja nie mogę wymienić nazwiska, bo bym przegrał proces, bo on przecież by tego nie potwierdził, ale pewien bardzo znany polityk miał zwyczaj mówić, że no, trzeba na to patrzeć z optymizmem, bo oczywiście większość rozkradną, ale jednak coś zostanie. Otóż my zakładamy, że nie powinni rozkraść nic, nie tylko większość, ale w ogóle nic i że to wszystko powinno pójść dla społeczeństwa. Razem wziąwszy to będzie zmiana. No i wreszcie jest jeszcze sprawa, która powinna dawać nam satysfakcję i moralną, ale także to przyniesie efekty innego rodzaju, chociaż takie trudniejsze do uchwycenia, ale pewne. No my będziemy rozbijać te wszystkie układy, te wszystkie mafie, tak czy inaczej pojęte, które opanowały różne dziedziny naszego życia i w skali ogólnej, i w poszczególnych miejscach. Ci, którzy dzisiaj w sposób często zupełnie bezskuteczny, można powiedzieć w takich warunkach beznadziejności, toczą walkę w poszczególnych miejscach Polski, w poszczególnych miastach, miasteczkach przeciwko tego rodzaju takim no, swego rodzaju gangom, które opanowały życie publiczne i życie gospodarcze, wsparcie otrzymają w jednym, drugim, piątym, dziesiątym miejscu. No musicie Państwo pamiętać, że to trwa, to nie jest wszystko takie łatwe. Ten aparat państwowy jest rzeczywiście w zupełnie fatalnym stanie. On jest kompletnie nieprzygotowany do tego, żeby z tego rodzaju zjawiskami walczyć, ale twardo ciśnięty, reorganizowany, zachęcany, wzmocniony przez Urząd Antykorupcyjny, wzmocniony przez działanie Komisji Śledczych Sejmu, no z całą pewnością będzie się zmieniał i będziemy w tej walce na pewno odnosić coraz więcej sukcesów i w pewnym momencie, nie powiem, że to będzie jutro, ale to nie powinno być za jakiś długi czas, będziemy mogli powiedzieć, że tą walkę zaczynamy wygrywać.
Panie prezesie, wspomniał pan tutaj w ostatnich zdaniach na temat komisji śledczych. Czy pana zdaniem, zdaniem Prawa i Sprawiedliwości, tych komisji powinno powstać kilka? Jakie najważniejsze, czy może jedna? Zresztą są tacy, którzy mówią, że Prawo i Sprawiedliwość to tylko będzie, że tak powiem, prowadzić nieustanne śledztwa i będzie powołać ciągle to nowe komisje.
To są argumenty tych, którzy się panicznie tych komisji boją. No nie mogą powiedzieć wprost, że należy chronić złodziejstwo, nadużycia, wobec tego atakują komisję, wyśmiewają albo wręcz twierdzą, że jest jakaś sprzeczność między działaniem komisji a efektywnym działaniem w innych dziedzinach. Otóż nieprawda, te działania się znakomicie nawzajem wzmacniają i są nawzajem sobie potrzebne. Chcieliśmy powołać Komisję Prawdy i Sprawiedliwości, no ale przy tym Trybunale Konstytucyjnym nie powołamy, bo choć Konstytucja nie precyzuje tego dokładnie i określenie, że w jakiejś sprawie nie rozstrzyga o tym, czy ta sprawa ma być ujęta wąsko czy szeroko. I naprawdę każdy, kto twierdzi, że to musi być tylko ujęcie wąskie, działa w sposób intencjonalny. To jest interpretacja intencjonalna. No ale wiemy, jak to wygląda i wiemy, że powołanie takiej komisji, która musiałaby mieć bardzo szeroko zarysowany przedmiot działania, jest w tej chwili niemożliwe. Będzie za chwilę dosłownie, w parę tygodni po uchwaleniu ustawy, bo akurat tutaj Trybunał przedtem nierychliwy stał się bardzo rychliwy, zakwestionowane. No więc nie ma sensu. Powołaliśmy najpierw komisję bankową, nie dlatego, że była taka intencja, tylko że pan prezes Balcerowicz no jakby dał do tego asumpt. No, nagle zrobił coś takiego, no co przekraczało nawet jego praktyki. No, wszyscy w Warszawie wiedzą, że Bank Narodowy to niemalże teren eksterytorialny. No, ale żeby jeszcze z Komisji Nadzoru Bankowego wyrzucać przedstawiciela rządu, dlatego że on reprezentuje w jakiejś sprawie stanowisko rządowe, stanowisko są deklarowane w sposób oczywisty, no to jednak jest już bardzo gruba przesada. I stąd ta komisja no, ma podjąć pracę nad wyjaśnieniem różnego rodzaju kwestii, które są związane z 17-letnimi już prawie dziejami banków w Polsce. To był przecież proces ich prywatyzacji. To były różne procesy, które wewnątrz tego świata bankowego, między bankami się odbywały. Było przejmowanie banków jedne przez drugie. No, było przejmowanie dużych banków przez małe, co jest dziwne. Łagodnie mówiąc, no, były różne takie banki bogatina i tak dalej. Były różne upadki banków. No, warto by to wszystko razem zbadać. Tu panika jest rzeczywiście straszna. Coś w tych bankach musiało się dziać, czego my w tej chwili nawet nie wiemy, ale co powoduje tak wściekły opór, bo w końcu te sprawy, które tutaj wymieniłem, acz interesujące, no to jednak mogą dotyczyć tylko dosyć wąskich środowisk, a tutaj najwyraźniej chodzi o coś większego, ale proszę mnie nie pytać o co, bo dobrze nie wiem. Na pewno jest potrzebna inna komisja, której przedmiotem działania byłyby sprawy związane z kształtowaniem się polskiego systemu politycznego. System polityczny to jest określenie w nauce prawa konstytucyjnego i w politologii określające po prostu partie polityczne. Przy czym nie chodzi już nawet o to, jakie były okoliczności uchwalenia fatalnej ustawy o partiach politycznych, chociaż to też byłoby ciekawe, ale chodzi o to, jak niektóre partie powstawały. No, tutaj udział czynnika zewnętrznego, na przykład przy powołaniu SLD, był zupełnie oczywisty i konkretny, bo to chodziło między innymi o pieniądze, więc sprawa jest ważna. Ale później mieliśmy do czynienia z różnego rodzaju interwencjami zewnętrznymi wobec systemu politycznego. No, przede wszystkim służby specjalne zaczęły się to angażować i w pewnych latach, na początku lat 90., no to było zjawisko oczywiste i można powiedzieć bardzo intensywne i bardzo szkodliwe. To powinno być wyjaśnione, trzeba sobie odpowiedzieć na te pytania, które były z tym związane. No. Mieliśmy też szereg prywatyzacji, które mogły budzić no, bardzo daleko idące wątpliwości. No, można nawet powiedzieć więcej. No, wypada zadać sobie pytanie bardzo ważne dla oceny tego czasu, ale także bardzo ważne dla prowadzenia dalszej polityki. Jakie były właściwie przesłanki takiego mechanizmu prywatyzacyjnego, no bo ten mechanizm prywatyzacyjny, który przyjęto, był w swoich skutkach, no, które nie trudno było przewidzieć, bardzo często regresywny, to znaczy prowadził do upadku, do spadku produkcji, do likwidacji przedsiębiorstw, także i tych, które wcale nie musiały upaść, bo nie ma co mieć wątpliwości co do tego, że przejście do gospodarki rynkowej no musiało się skończyć upadkiem pewnej ilości przedsiębiorstw tak zwanych socjalistycznych, bo one były no, zupełnie opacznie skonstruowane i ekonomicznie nie miały żadnego sensu. I tu musimy powiedzieć tak, no, tego się utrzymać nie dało, no, ale to dotyczyło dalece nie wszystkich przedsiębiorstw. Te wszystkie prywatyzacje poprzez upadłość, które były przecież jakby zaproponowane przez prawo. No, to bardzo dziwna rzecz. Dlaczego w ogóle tego rodzaju przepisy powstały? No, w jaki sposób doprowadzono w pewnym momencie na polskiej giełdzie do tego, że wartość akcji zaczęła gwałtownie spadać? No to była taka zdumiewająca z punktu widzenia praktyki światowej sytuacja, w której no, znaczna część mediów wzywała do tego, żeby obniżyć ceny. No, to z kolei później rozstrzygało o tym, jakie będą ceny prywatyzacyjne. Więc no, jest tutaj o co pytać. I Polacy mają prawo do takiej wiedzy. Proszę zwrócić uwagę, że jeśli przyjrzeć się bardzo dużej części naszej publicystyki i tego, co mówią tak zwane autorytety owych rzekomych elit, które tak często ostatnio lubią się wypowiadać, to ideałem jest tutaj obywatel niepoinformowany. Obywatel nie powinien być dobrze poinformowany. Obywatel powinien po prostu wierzyć autorytetom. Ciągle się mówi, że przecież niszczy się autorytety, czyli no, osoby, którym się wierzy, które mogą wpływać swoimi perswazjami na postępowanie innych. Natomiast to, czy ten, na którego się wpływa, ma rzeczywiście prawdziwe informacje, to jakby umyka uwadze, a bardzo często jest w gruncie rzeczy kwestionowany. Właściwie nie wprost oczywiście, ale stawiam się taką tezę, po co Polak, ten zwykły obywatel, powiedzmy sobie niespecjalnie przez owe elity szanowany, ma w ogóle wiedzieć, jak to naprawdę było. Ma nam wierzyć. A my wiemy, przy czym ta nasza wiedza, no powiedzmy sobie, nie bardzo wiadomo, z czego wynika. To zresztą jest szersze zjawisko, bo bardzo wielu krytyków naszych na przykład w oczywisty sposób nigdy nie czytało żadnego naszego programu, żadnego przemówienia przez kogoś z nas wygłaszanego. W ogóle nic na nas temat nie wie, poza tym, co przeczytało w mediach i uważa to za wystarczającą podstawę do tego, żeby nas niekiedy bardzo gwałtownie atakować. Ale to jest tylko jeden problem. Problem ten szerszy, najbardziej fundamentalny, dotyczy tego, że szanowni nosiciele autorytetów czy autorytetu najwyraźniej uznają, że zwykły Polak nie bardzo powinien interesować się tym, co się kryje za różnego rodzaju wydarzeniami, jeżeli tylko przejawia jakieś wątpliwości co do tego, czy to, co mu się mówi wprost, jest prawdziwe, to wynika z tego, że jest pod jakimś złym wpływem, albo wierzy w spiskową teorię dziejów, albo jeszcze coś innego złego się dzieje, ale w każdym razie nie powinien chcieć wiedzieć. No, że krótko mówiąc, dobry Polak powinien uważać, że w Orlenie było wszystko w porządku, że telewizja czasów pana Czarzastego i Kwiatkowskiego działała świetnie. Może co prawda, bo to sam Michnik napisał, coś wiedzieć o żądaniach łapówkarskich, ale o tym, żeby miał coś wiedzieć dalej o tej sprawie, to już właściwie powinien przyjąć, że jest artykuł w Gazecie Wyborczej i wszystko jest w porządku, wszystko zostało wyjaśnione. No tuż ja reprezentuję środowisko, które ma zupełnie inny pogląd na tą sprawę i uważa, że obywatel powinien wiedzieć i komisje są potrzebne po to, żeby wiedział.
Panie prezesie, moglibyśmy zapewne jeszcze wiele bardzo ważnych kwestii tutaj poruszyć. Myślę, że słuchacze Radia Maria chcą wiedzieć i będą pytać również pana prezesa. Zatem pozwoli pan, że zaproszę słuchaczy do rozmów. Drodzy państwo, pan Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym gościem. Zapraszam państwa do rozmów. Przypomnę numery telefonów kierunkowe do Torunia z całej Polski 056. Dla mieszkańców Polski Północnej 655 23 55. Dla mieszkańców Polski Południowej 655 23 56. I dwa numery telefonów dla naszych rodaków z zagranicy 655 23 33 655 23 66. Kierunkowy z Europy 0048, z oceanu 011-48, oczywiście do Torunia 56. Thank you. Pierwszy telefon. Bardzo proszę, Radio Maria.
Tadeusz z Warszawy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zaprzedziewica.
Teraz i zawsze. Bardzo proszę, panie Tadeusz.
Mam pytanie do pana prezesa.
Proszę.
Pan prezes jest pełen optymizmu. Tylko, że my jako obywatele tego optymizmu nie podzielamy. Na przykład kardynał Stefan Wyszyński mówił tak. Pamiętajmy, że ludzie ze starymi nałogami nie odnowią ojczyzny. I to jest prawda. Pytamy się, kiedy będzie w końcu dekomunizacja? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, panie prezesie, dotyczy spraw ostatnich wyborów. Nie wiem, czy pan zdaje sobie sprawę, że ostatnie wybory Prawo i Sprawiedliwość to wygrała dzięki emerytom i rencistom, którzy szczególnie w godzinach popołudniowych i wieczornych masowo poszli głosować na waszą partię. Obiecana waloryzacja pogłębiła i tak już małe emerytury, bo zamiast kwotowej odbyła się waloryzacja procentowa. I teraz trzecie, ostatnie pytanie odnośnie obiecywanej przez Ligę Polskich Rodzin jako koalicjanta sprawa ustawy o uwłaszczenia mieszkań lokatorskich w spółdzielniach. Będzie powrót do tej ustawy z 2000 i 2001 roku poprawianej przez Trybunał Konstytucyjny i przez prezydenta, czy nie będzie?
Dziękuję pięknie, panie Tadeuszu. Pozdrawiam serdecznie.
Nawzajem niech będzie pochwalony.
Na wieki wieków amen. Oczywiście Liga Polskich Rodzin jeszcze koalicjantem nie jest, choć może będzie i mamy taką nadzieję, ale bardzo proszę, panie prezesie.
Dziękuję. Interesujące pytania. Dekomunizacja to będzie cały proces przebudowy, radykalnej przebudowy państwa. Przez dekomunizację nie należy rozumieć tylko tego, co rozumieliśmy przez poprzednie lata. Ustawy dekomunizacyjnej, która ludzi pełniących funkcje w PZPR-ze eliminuje z życia publicznego. To są dzisiaj działania, które mają przede wszystkim prowadzić do tego, żeby ten aparat państwowy się odnawiał, żeby zaczął wykonywać swoje działania, więc na przykład Centralne Biuro Antykorupcyjne to jest prawdziwe przedsięwzięcie dekomunizacyjne, bo to będzie pierwsza służba specjalna, która nie będzie wywodziła się z poprzedniego systemu. To są bardzo daleko idące zmiany personalne, które planujemy, tylko na to jest potrzebna zmiana ustawy o służbie cywilnej. To jest lustracja, jest w tej chwili w trakcie przygotowania nowa ustawa lustracyjna, to jest nowa rola IPN-u. W tym wszystkim to wspólnie stworzy potężny mechanizm dekomunizacyjny, potężny mechanizm odrzucenia tego, co było. Jeżeli chodzi o kwotową rewaloryzację emerytur i rent. Ja się z panem całkowicie zgadzam. Tak powinno być. Tylko niestety, ale tego rodzaju zabieg w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego nie ma najmniejszych szans. Po prostu my tutaj mamy taką barierę w różnych sprawach, która bez zmiany konstytucji jest po prostu nie do przeskoczenia. To jest siła wyższa w tej chwili. Nie będziemy przecież łamać konstytucji i ogłaszać, że nie honorujemy decyzji Trybunału Konstytucyjnego, bo tak postępować w państwie demokratycznym i praworządnym nie można. Będą w ciągu niedługiego czasu zmiany personalne w Trybunale Konstytucyjnym. Mówię o tym, bo jestem często o to pytany, ale to będzie zastąpienie przede wszystkim tych sędziów Trybunału, którzy jak sądzę, chociaż to jest tylko moje przypuszczenie, są w swoich decyzjach bardziej skłonni brać pod uwagę interes społeczny. Ci nowi oczywiście też będą, jak sądzę, tacy, ale ci, którzy w sposób zatwardziały bronią systemu III Rzeczypospolitej, czyli właśnie systemu niezdekomunizowanego, będącego w pewnej mierze kontynuacją poprzedniego państwa, niestety pozostaną, bo po prostu tak bieg kadencji w tej chwili wygląda i my nie jesteśmy w stanie na to nic poradzić. Uwłaszczenie mieszkaniowe to był wielki plan Prawa i Sprawiedliwości. Ja sądzę, że Liga Polskich Rodzin się do tego też przyłączyła. No i będziemy to robić, tylko proszę pamiętać, że tutaj zostały wysunięte najróżniejsze obiekcje, z jednej strony także natury prawnej, a z drugiej strony obiekcje ze strony pewnej części lokatorów spółdzielni, no, którzy z jakichś tam powodów, nie będę ich tutaj referował, bo nie potrafię nawet tego uczynić dokładnie, nie chcą tego rodzaju rozwiązania, to znaczy wygodniej im w sytuacji, kiedy te mieszkania nie są ich i no, nie obciążają ich jako ich własność. Niemniej my w ramach ogólnej idei uwłaszczenia społeczeństwa jesteśmy w pełni gotowi tą ustawę przeprowadzić, no ale oczywiście ona musi być skonstruowana znów tak, żeby nie zakwestionowano jej jako ataku na prawo własności, bo tutaj właścicielem jest spółdzielnia i Trybunał Konstytucyjny przecież interpretuje prawo w ten sposób, że na przykład jeżeli chce się zrezygnować z prawa użytkowania wieczystego, takiego typowego komunistycznego pomysłu ułomnego prawa rzeczowego, no to staje problem uprawnień samorządów do tej ziemi. To jest uprawnienie, które powstało właśnie dzięki temu, że ludzi pozbawiono własności. No ale Trybunał Konstytucyjny tego nie chce przyjmować do wiadomości. No, trudna sprawa, ale będziemy ją się starali rozwiązać.
Dziękuję uprzejmie. Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
Halo?
Proszę bardzo. Ja proszę wyłączyć radio, bo to przeszkadza.
Już jestem wyłączony, mam. Ja chciałbym do pana prezesa...
Proszę bardzo.
...parę słów. Sprawa jest taka, że bardzo duża grupa obywateli w Polsce została pokrzywdzona, mianowicie spalone zostały dokumenty RP7 emerytalne. Ta grupa teraz wchodzi właśnie... To jest rocznik właśnie, w który wchodzi w tę emeryturę. No i nie mają możliwości uzyskania nigdzie właśnie tych dokumentów ze względu na to, że zostały zniszczone w latach właśnie 90-91, tak prawdopodobnie jest, no tak wykazuje się w dokumentach. Co teraz ci ludzie mają zrobić, bo dlatego, że wchodząc w ten najniższy pułap emerytalny, ci ludzie dostają po 562 zł i 80 groszy emerytury, bo taka im się tylko należy, bo ze względu na to, że nie mogą przedstawić dokumentów. To jest jedna sprawa. Teraz druga sprawa to sprawa kombatantów i represjonowanych. Bardzo dużo osób zostało właśnie kombatantów i represjonowanych przez rząd właśnie SLD, komunistyczny SLD, właśnie poszkodowanych, bo zmieniono, po prostu zabrano ich dużo takich dodatków, które tam im przysługiwały. Czy nowy rząd postara się o to, żeby to naprawić dla tych ludzi, bo ta grupa ludzi odchodzi już na wieczny spoczynek, chciałaby, żeby to godnie jako żyć. I jeszcze następna sprawa właśnie chodzi o służbę zdrowia. Nie mają żadnych ulg w służbie zdrowia. Na przykład w województwie gdańskim nie ma żadnego szpitala ani ośrodka, gdzie można by było, mogliby zgłaszać się kombatanci, tak jak to w Warszawie jest. powinno być to też uregulowane. No to na tyle bym...
Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam serdecznie. Bardzo proszę, panie prezesie.
Tam, gdzie zostały zniszczone dokumenty, no tam trzeba podjąć akcje odtworzeniowe. W żadnym razie nie może być tak, żeby osoby, które mają uprawnienie do wyższych emerytur, otrzymywały tylko te najniższe, no na poziomie w oczywisty sposób niewystarczającym. Ja nie znam szczegółów tej sprawy. Wiem, że ogólna zasada to jest zasada odtworzenia. No, jest możliwość użycia także innych środków dowodowych w tego rodzaju przedsięwzięciu i te wszystkie procedury, które odnoszą się do ustalania emerytur, jak wiadomo, one zostały wprowadzone w związku z nowymi regułami niedawno, tego rodzaju możliwości przewidują. Więc jeżeli ta sprawa, postaram się to sprawdzić, zapytam o to, już to sobie w tej chwili zapisuję, ministra pracy. Jeżeli to jest jakaś sprawa szersza, no to wtedy po prostu potrzebne jest dodatkowe rozwiązanie prawne. Natomiast jeżeli to jest sprawa mieszcząca się no, w pewnej rutynie, bo to nie w jednym wypadku brak tych dokumentów, no to wtedy będzie po prostu trzeba radzić sięgnięcia do tych normalnych w tym wypadku metod. One mogą oczywiście czasem się okazywać zawodne, no to wtedy trzeba się po prostu zwracać do posłów. Ja mogę tutaj rekomendować posłów Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ jak rozumiem pan jest z województwa gdańskiego, no to wobec tego do miejscowych posłów Prawa i Sprawiedliwości z pismami, z prośbą o jakąś pomoc i posłowie powinni tego rodzaju pomocy w takich szczególnych wypadkach udzielać. Przez swoich prawników, poprzez kierowanie do różnych urzędów, bo oczywiście każdy, kto wypracował sobie prawo do większej emerytury, powinien dostawać ją w takim wymiarze, jaką wypracował. Jeżeli chodzi o te wszystkie posunięcia Millera z początków jego rządu, które miały niby prowadzić do uratowania budżetu przed wielką dziurą, przy tym dziura była całkowicie wirtualna, była, można powiedzieć, czystym pomysłem medialnym. Nie miało to nic wspólnego z rzeczywistością. W każdym razie bardzo niewiele miało wspólnego z rzeczywistością. To my taki program jakby powrotu do tych świadczeń, no może nie wszystkich, ale przynajmniej w części z nich mamy i on będzie wcielany w życie, tylko w oczywisty sposób nie może to niestety nastąpić z dnia na dzień. No, budżet nie jest z gumy, no nie jesteśmy w stanie na to nic poradzić. Co do tego, żeby istniał odpowiedni szpital dla kombatantów w województwie gdańskim, no to jest sprawa, z którą się trzeba zwrócić do Ministerstwa Zdrowia i do Funduszu Zdrowia. Ja nie mam bliższej wiedzy na ten temat. Jeżeli taki szpital jest potrzebny, to nie ma przeszkód, żeby któryś z istniejących w tej chwili szpitali, trzeba pamiętać, że w tej chwili szpitale są redukowane, bo na usługi wielu z nich nie ma zapotrzebowania. Przejął tego rodzaju funkcję, został wyznaczony. Na środki w funduszu na to powinny się znaleźć.
Dziękuję uprzejmie. Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
I będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Jerzy z Francji. Serdecznie witam ojca oraz pana prezesa.
Witamy również.
Pozwolę sobie zwrócić się bezpośrednio do pana prezesa. Panie prezesie, przeciętny obywatel nawet i spoza granicy zadaje sobie wciąż pytanie, jakżeż to się dzieje, że politycy, zwłaszcza, którzy wspólnie chcą naprawy Rzeczypospolitej, Czwartej Rzeczypospolitej, dekomunizacji, przejawiają takie trudności w połączeniu się ze sobą. Zastanawiam się nad tym i wydaje mi się, że trafnie chyba oceniam, iż spostrzegłem, że gmatwaniny dokonują właściwie niektórzy politycy, którzy okazali się, iż nie byli w pełni solidarni z całym narodem. Byli solidarni być może tylko z pewną grupą społeczną. Czy to politycy, czy chociażby nawet niektóre pisma, które pojawiły się, gazety, mass media, wywodzące się również z solidarności, okazuje się, że ich solidarność jest zawężona jedynie tylko do pewnej grupy społecznej. Nie jest to solidarność z narodem. I właśnie ta pseudosolidarność, ta solidarność tylko taka wybiórcza, jest najbardziej chyba gmatwa, której to oczywiście przygrywają wrogowie ideologiczni. Stąd te pewne trudności. I mam drugie wrażenie, iż właśnie ci najwięksi patrioci są manipulowani, nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że są stawiani w pozycji wrogiej do kolegów, którzy wprawdzie są z innej partii, ale właściwie tego samego chcą. I ta cała, moim zdaniem, wynika właśnie trudność, że dają się w pewnym sensie zmanipulować. W sytuacji obecnej wykorzystują słabość, może sytuację tę, że panowie PiS znalazł się w mniejszości, wykorzystują tę sytuację, krytykując PiS, ale moim zdaniem jest to bardzo błogosławiony moment, ponieważ to on pokazuje tych pseudosolidarnych i wrogów, wskazuje na nich. I otóż daje, każda trudność jest wyzwaniem, które pokazuje, iż w danej sytuacji trzeba znaleźć rozwiązanie. I tym rozwiązaniem jest silna koalicja, która zrzesza się ludzi, którzy jednak chcą tego samego, które zrezygnują z pewnych manipulacji, nie dają się zmanipulować i trzeba być naprawdę silnym, tak jak panowie wykazali, by się nie dać zmanipulować, czy choćby nawet wczoraj słyszałem pana Lepera. To są ludzie, którzy twardo stoją kontra i nie dają się manipulować, by stworzyć silną koalicję, która jest to koalicja wówczas poskromi wrogów, bo wtedy odwrócą się, prawda, role. Wtedy, kiedy będzie silna koalicja, wtedy zadrży wróg, bo wtedy będzie można ich poskromić. Tego życzę z całego serca, bo naprawdę tu wyraźnie widać manipulację. Ona skłóca ludzi tej samej rodziny. To prawdą jest, że są różne partie. To prawdą jest, że one mają różnice, ale one nie są istotne. I te nieistotne zaczynają górować, ponieważ istotne obracają mass media i manipulują. Jest to wezwanie do wspólnej akcji, do solidarności i wszystkie partie, które są solidarne z narodem, powinny się złączyć. I wtedy zadrży wróg. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. No mam nadzieję, że zadrży już niedługo, jeśli w tych kategoriach rzecz określać, ale mówiąc już nie żartem, my chcemy, żeby ta koalicja zaczęła szybko, projekty ustaw są gotowe, wprowadzać je w życie i żeby zadrżeli ci, którzy korzystali z sytuacji, to najprościej można określić jako mętną wodę. Jest to powiedzenie o łowieniu ryb w mętnej wodzie. Otóż tego rodzaju wędkarzy mieliśmy w Polsce w nadmiarze. Woda była rzeczywiście bardzo mętna i chodzi o to, żeby teraz przeszła przez filtr, żebyśmy zaczęli widzieć, co w niej jest. Bo do dziś jest to często bardzo trudne do zobaczenia. No i żeby tych, którzy te ryby w ten sposób łowili, przepędzić, a żeby rybacy z prawdziwego zdarzenia się nad tą wodą, czy na tej wodzie, na łodziach znaleźli. No i żeby te sieci zaczęły być pełne, no, jeśli można się odwołać do Ewangelii, to żeby i 153 ryby się w nich czasem zdarzyły.
Ale tutaj potrzeba też pomocy z góry.
O tak, tu trzeba pomóc.
Bo apostołowie wtedy, że się odwołam do Ewangelii, właśnie całą noc złowili i nie złowili.
I nie złowili właśnie, a złowili dopiero wtedy, kiedy przyszedł Chrystus.
Tak jest.
Tak.
Dziękuję uprzejmie. Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
Halo?
Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz jest zawsze radio trzeba będzie włączyć.
Tak, tak, już wyłączyłem. Mówi Stanisław z Niemiec.
Witam. Ja bym prosił panie Stanisławie o zwięzłą wypowiedź, dobrze?
Tak, witam serdecznie ojca oraz pana prezesa. Panie prezesie, znowu polityka zagraniczna. Ja mam przyjemność, a w zasadzie obowiązek taki od lat właśnie o tych sprawach mówić. A więc ciągle nierozwiązana sprawa z Polskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Mam nadzieję, że teraz po zawarciu koalicji będą tam istotne zmiany, które muszą się koniecznie odbić na polskiej polityce zagranicznej, gdyż ona, jak pan prezes już pozwolę sobie przypomnieć, mówił, dyplomacja polska musi powstać z kolan. Dotyczy to także z Niemiec. Mieliśmy okazję wczoraj z transmisji z Forum Polonii Unijnego słyszeć jednego z mieszkańców Berlina, który powiedział wyraźnie, że oprócz uśmiechów i rodzaju rautów dyplomatycznych nic się nie zmieniło. I rzeczywiście, 16 lat to jest bardzo długi okres czasu, panie prezesie, dlatego że dość łatwo przechodzimy stwierdzeniem, że przez 16 lat była woda mętna. Dlaczego nie mówiliśmy przez 16 lat o tym, że ta woda jest tak strasznie mącona i kraj został doprowadzany do tak katastrofalnej sytuacji? Trzeba jednak uderzyć się w piersi i powiedzieć, że dlaczego nie było można mówić, albo dlaczego media o tym, z wyjątkiem tych mediów, o których pan prezes już mówił, nie można było mówić. Przypominam, chodzi o nominacje między innymi na dyplomatów pełniących funkcje w Niemczech. Jeśli dojdzie do powrotu tej ekipy, która już tutaj była, mianowicie chodzi o tę grupę, którą symbolizuje pan profesor Geremek, jak pan prezes kiedyś wspomniał, to zmian w polityce nie będzie. Niemcy bardzo uważnie obserwują, no i naturalnie, jak już wspomniałem, bardzo wiele osób z Polski poprzez zagraniczną prasę próbuje wywierać naciski. Ja myślę, że tę świadomość pan prezes ma. Dziękuję bardzo i szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję pięknie, panie Stanisławie.
Szczęść Boże. Otóż, no ja nie mogę się zgodzić z tym, że przez te kilkanaście lat nikt o tym nic nie mówił. No, te formacje polityczne o tym mówiły, były z tego powodu bardzo ostro atakowane i to wcale nie tylko przez media, ale także przez organy państwa i nie odnosiły sukcesu, ale jednak mówiły, no trzymały się. Ta diagnoza, że w Polsce jest źle, że w Polsce zwyciężyła nomenklatura, że nomenklatura opanowuje gospodarkę, że rodzą się różnego rodzaju patologiczne, czy właściwie są przenoszone z poprzedniego systemu patologiczne zjawiska społeczne, to wszystko było częścią dyskursu publicznego, tyle tylko, że to była ta część spychana na margines. Jeśli chodzi o Ministerstwo Spraw Zagranicznych, no cóż, ja nie chcę tutaj występować w roli premiera, bo nim nie jestem, no ale jako szef partii rządzącej mogę powiedzieć, że mam dzisiaj wielkie nadzieje na zmiany. Mam nadzieję na to, że za kilka tygodni, a może nawet jeszcze wcześniej, te zmiany się zaczną, bo rzeczywiście polska dyplomacja zmian wymaga jednoznacznego postawienia na tych ludzi, którzy albo nigdy na tych kolanach nie klęczeli, albo już dawno z nich wstali, no bo czasem ktoś popełnia w życiu błędy, działa na zasadzie wejdziesz między wrony, kratczesz jakie one, ale później się orientuje i postawę zmienia i oczywiście to trzeba uszanować. W każdym razie ta jednoznaczna stawka na takich ludzi, jednoznaczna stawka na to, żeby się rozstać z tymi, którzy się zaangażowali w tamten sposób uprawiania polityki, to coś, co jest nam dzisiaj bardzo, ale to bardzo potrzebne i sądzę, że mogę mówić o tym z optymizmem, bo wszystko wskazuje na to, że przesłanki dla takich zmian powstaną. No a cała reszta będzie zależała od ministra spraw zagranicznych, któremu przyjdzie te zmiany wcielać. Mam nadzieję, że będzie to człowiek wystarczająco zdeterminowany i energiczny.
Dziękuję uprzejmie. Kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
Halo?
Proszę bardzo.
Mówi Tadeusz, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Tadeusz z powiatu warszawskiego zachodniego, dokładnie z gminy Żarów Mazowiecki. Mam do pana prezesa dwie sprawy. Pierwsza, czy pan prezes uważa, że mianowanie pana Leona Gelberga prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Taksówkowego w Warszawie było słuszne? Osoby, które czytają tygodnik Solidarność, twierdzą, że doprowadził on ten tygodnik do upadku. Na skutek jego działania Komisja Krajowa Solidarności musiała pokryć wszystkie skutki finansowe jego działania. Przepraszam pana prezesa, że przedłużam, o pewnych sprawach chciałem, dotyczących pana Gelberga, chciałem porozmawiać osobiście. Moje dzisiejsze stwierdzenie jest mniejszym stwierdzeniem większej całości. Bardzo mi zależy na spotkaniu z panem. Chciałbym dodać, że usiłowałem się dostać do pana na rozmowę, ale nic z tego nie wyszło. Przepraszam, jestem bardzo zdenerwowany. Od 5 miesięcy oczekuję na rozmowę z panem, ale nie może dojść do tej rozmowy. Rozmawiałem jedynie z panem Dziewitem. No i na tym kończę. Dziękuję, szczęść Boże. Dziękuję. I czekam na odpowiedź na antenie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Otóż ja znam pana Gelberga jako dziennikarza, który był moim podwładnym, bo i mnie kiedyś przypadło być naczelnym redaktorem tygodnika Solidarność. Zresztą bardzo dobrze to wspominam i bardzo dobrze też wspominam z tych czasów pana Gelberga. Natomiast jego roli w ciągu kolejnych 11 lat, kiedy został moim następcą na stanowisku naczelnego redaktora, nie potrafię ocenić. Wiem jedno, że obiektywnie działał w sytuacji wyjątkowo wręcz trudnej, bo proszę pamiętać, że w tym nastroju, który wtedy istniał, utrzymanie pisma, które z jednej strony no z natury rzeczy musiało mieć charakter związkowy, a z drugiej strony miało charakter pisma krytycznego, bardzo krytycznego wobec rzeczywistości, no generalnie rzecz biorąc formującego takie oceny, jakie i my w naszym środowisku, czyli Porozumienia Centrum wtedy żeśmy formułowali, było bardzo, ale to bardzo trudne. I wszyscy, a było wtedy ich bardzo niewielu, którzy działali w tym kierunku, te trudności na własnej skórze, tak to może najlepiej powiedzieć, odczuło. I to jest wszystko, co mogę w tej sprawie powiedzieć. Wiem, że taksówki Miejskiego Przedsiębiorstwa Taksówkowego jeżdżą, są w Warszawie. No, czyli nie nastąpiło jakieś załamanie się przedsiębiorstwa z powodu kierowania go przez pana Gelberga. I to jest wszystko. Jednocześnie chciałem pana przeprosić. Rzeczywiście na spotkanie ze mną czeka się bardzo długo. Ja i tym się pozwolę sobie pochwalić. Mimo pełnionej funkcji no, szefa partii rządzącej, niektórzy twierdzą, że w ogóle rządzę Polską, no to jest nieprawda, ale szefem partii rządzącej jestem, wypełniam te zwykłe obowiązki poselskie, to znaczy interweniuję, piszę pisma i przyjmuję także, no ale proszę wybaczyć, że moja wydajność pod tym względem nie jest taka bardzo wysoka, taka jak wtedy, kiedy byłem posłem niezależnym. Tyle tylko, że wtedy tych próśb o wizytę no było stosunkowo nie najwięcej. No dzisiaj ta wiara, że ja jestem tym człowiekiem, który rządzi Polską, powoduje, że jest ich gigantyczna wręcz ilość i ja po prostu nie jestem w stanie przyjąć wszystkich, którzy się zgłaszają szybko. Do mnie jest po prostu niezwykle długa kolejka i ja obawiam się, że ona już dzisiaj się wydłużyła nawet dobrze powyżej 5 miesięcy, no ale proszę pamiętać, że ja mam ogromną ilość różnych obowiązków i nie chcę donosić na kolegów, ale wielu z nich takich obowiązków, które ja jednak staram się wypełniać, w ogóle nie wypełnia. Ja póki będę posłem, to takie obowiązki będę wypełniał i przyjdzie dzień, że pana przyjmę. To znaczy przyjdzie dzień, bo na pewno pan jest zanotowany, pamiętany, jest pan na liście i pewnego dnia moja współpracownica, dyrektor mojego biura do pana zadzwoni i poprosi pana na wizytę. Tylko kiedy to będzie, no głowy panu dać nie mogę. Przyjadę jutro do pracy, to zapytam, chociaż właściwie niewiele o panu wiem, bo nie znam pańskiego nazwiska. Mogę tylko powiedzieć, że sprawa pana Gelberga, więc może to jest zanotowane, bo to jest niezwykle rzetelna osoba i jeżeli tylko pan o tym wspomniał, to na pewno to w notatce jest.
Dziękuję uprzejmie. Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen.
Kłania się Henryk z Nowego Jorku. Witam ojca prowadzącego. Witam pana prezesa.
Kłaniam się.
Panie prezesie, ja mam takie pytanie. Wiem, że w przedwyborczych tutaj zapowiedziach obiecywał pan rozliczenie przeszłości, czyli dekomunizację, czy jest wystarczająco dużo woli i siły, determinacji z pana strony, żeby to zrobić. Bo widzi pan, często, tak jak pan wspominał o tym stoliku bryżowym, ci ludzie, którzy powinni być, że tak powiem, figurami karcianymi na liście poszukiwanych, oni byli twórcami tej nowej rzeczywistości, prawda? Którą i którego mamy efekt dzisiaj. To jedno pytanie. Drugie pytanie. Ja znam pana zdanie na temat zasobów Banku Centralnego. Jest około 40 miliardów dolarów, które w tej chwili jest zamrożone, nie pracują te pieniądze. I obawiamy się tutaj, że z chwilą, kiedy Polska, powiedzmy, ja myślę, mam nadzieję, że dzięki Bogu Polska nie wejdzie do strefy euro, ale jeśli wejdzie do strefy euro, te pieniądze zostaną przekazane tutaj do Unii Europejskiej, do Banku Unii Europejskiej i stracimy. W tej chwili, kiedy mamy, prawda, biedę, kiedy potrzebne są to pieniądze na rozwój gospodarki, na jakoś rozkręcenie koniunktury, prawda, te pieniądze nie pracują, są zamrożone, czyli zanosi się taka powtórka tutaj nacjonalizacji z 1945 roku, że wtedy przejęto budynki, ziemię, gospodarstwa. W tej chwili przejmie się gotową kasę, prawda? To. Czy ja znam pana zdanie, czy będzie podtrzymywany, czy będzie jakieś wyjście z tego, prawda, żeby temu zapobiec. I trzecie pytanie. Czy jest możliwy raport o stanie państwa? To znaczy, kiedy kolejne rządy dochodziły do władzy, jak przedkładała się tutaj sytuacja finansowa kraju? To znaczy, zadłużenie Polski zewnętrzne i jak rósł tutaj dług wewnętrzny, prawda? Jak kolejne rządy obejmowały tutaj, zresztą były tutaj ponaglenia, prośby o raport z otwarcia dla pana Marcinkiewicza, premiera, jakoś do tej pory, jakby pan, czy jest możliwość upublicznienia tego, pokazania społeczeństwu, jak kolejne rządy prezentowały tutaj tutaj dysponowały finansami państwa. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże, pozdrawiam.
No, dziękuję bardzo. O dekomunizacji już mówiłem. My jesteśmy tutaj zdeterminowani, chociaż jakby metoda musi być dzisiaj inna, bo dzisiaj przeganianie z aparatu państwowego byłych sekretarzy KW czy sekretarzy organizacji zakładowych nie bardzo już ma sens. Ich tam pozostało niewielu i nie to jest istota sprawy. Oni, jeśli są, bo jeszcze niektórzy są, zostaną wyeliminowani jakby innymi metodami, ale dekomunizacja jest przedsięwzięciem w dalszym ciągu potrzebnym, aktualnym i chcemy je przeprowadzać. Jeżeli chodzi o euro, my uważamy, że wejście do sfery euro to jest decyzja, którą należy odłożyć w czasie. My nie mamy niestety, tak jak Anglia czy Szwecja, w traktacie akcesyjnym możliwości powiedzenia, że w ogóle do tego zespołu państw nie wchodzimy, no ale nie mamy też na szczęście żadnego terminu, wobec tego możemy bardzo elastycznie do tego podchodzić i to ta sprawa może być naprawdę bardzo odkładana. A jeśli chodzi o nasze zasoby dewizowe, to tak, no ich naruszenie w tej chwili mogłoby wywołać lawinę, pod której byśmy się z całą pewnością już nie byli w stanie wydostać i to w tej chwili nie wchodzi w grę. Natomiast ma pan rację do pewnego stopnia, jeżeli chodzi o to zagrożenia, jeżeli byśmy wchodzili do strefy euro, tylko one wyglądają troszeczkę inaczej niż pan sądzi. To nie jest w ten sposób, że oni by nam to zabrali. Ale my to możemy tracić w ciągu 2 lat okresu przystosowawczego, bo ten okres zakłada sztywny kurs i administracyjnie określony kurs złotówki wobec euro, a to jest zawsze szansa na to, żeby Polskę poprzez atak na złotówkę z zapasów wypukać. To jest stary mechanizm dzisiaj, kapitał spekulacyjny idący w setki i tysiące miliardów dolarów jest ogromną siłą i gdyby na przykład tam ktoś wpadł na pomysł, żeby Polskę pozbawić tych zasobów, to nie byłoby ratunku. I dlatego tylko ktoś bardzo nieodpowiedzialny, no niestety znaczna część tych, którzy dzisiaj tak bardzo chcą nas gonić do euro niemalże kijem, to są ludzie nieodpowiedzialni, może taką decyzję podejmować w sposób pochopny. To nie jest jedyna przyczyna. Także wejście euro miałoby szereg bardzo poważnych i często negatywnych dla nas konsekwencji. Miałoby także pewne konsekwencje pozytywne, bo ułatwiałoby eksport, ale moje osobiste przekonanie jest takie, że te konsekwencje negatywne byłyby znacznie, znacznie poważniejsze, ale zanim te konsekwencje by nastąpiły, to rzeczywiście jest duże niebezpieczeństwo, żebyśmy z tych 40 miliardów nawet jednego nie ocalili.
Dziękuję pięknie. Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja. Proszę bardzo. Zawsze i wszędzie.
Mówi Jan z Krakowa. Chciałem nawiązać do tych inwektyw politycznych, które są stosowane przez przeciwników PiS-u i tworzącej się koalicji, jak te kryzysy ciągłe, jak te tragedie ciągłe powtarzane przez przywódców Platformy. Do tego dzisiaj w audycji w Polsacie Wiadomości i Opinie doszła wypowiedź pana Rosity o tak zwanej hamletyzacji, że tak powiem, PiS-u w tych wszystkich rozgrywkach, jak to nazwano, politycznych przy tworzeniu koalicji. I niestety, no, przykro mi, krakowianin to mówił, jakby w sposób taki, że już wyczerpały się jego dotychczasowe określenia, inwektywy i zaczyna odgrywać Don Kichota i walczyć niemalże z wiatrakami, bo tu realnych ocen nie ma. No ale to są sprawy, powiedzmy, tego indywidualnej wypowiedzi pana Rokity. Natomiast dziennikarze z tego zrobili w ogóle dylemat wielki, wielką dyskusję i oczywiście ciągnęli ten temat, prawda, przez tego Hamleta, a w końcu w konkluzji redaktor prowadzący, pan Skowroński, powiedział, no to trzeba wezwać autora Hamleta, żeby tutaj tworzył tą politykę. No dochodzi do takich parodii, które w ogóle nie licują ani z pozycją dziennikarzy, ani z ich sposobem określania, ani też z pozycją poważnego polityka. Ja chciałem zapytać teraz konkretnie w sprawie takiej, panie prezesie. Mianowicie PSL stawia problem tam, powiedzmy, dwóch czy trzech ministerstw i powiada na zasadzie wyłączności. No, czy jak pan prezes to ocenia? Bo mnie się wydaje, że to jest zasada, która się kłóci z solidarnością w państwie w IV Rzeczypospolitej. I w związku z tym takie stawianie sprawy rządu w rządzie, czyli wyłączności, to w dodatku w gospodarczych sprawach i budownictwa, no to jest takie opanowanie po prostu całej gospodarki, dyktatu pewnego politycznego przez małą grupę polityków. Chciałem prosić o odpowiedź na to pytanie. Serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego i pana prezesa.
Dziękuję,
panie. Naprawdę z wielkich sukcesów jesteśmy całym sercem przy PiS-ie.
Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o pana Rokitę i panów dziennikarzy, cóż, pan Rokita raz twierdzi, że ta koalicja była już dawno zaplanowana i w ogóle cała ta droga polityczna prowadziła do tej koalicji. Innego razu twierdzi, że ja hamletyzuję. No, najwyraźniej inwencja, jeżeli chodzi o inwektywy i pomówienia, mu się wyczerpuje. I tyle. Że dziennikarze to podchwytują, no za to im płacą. No za to im płacą w tych bardzo niechętnych nam, nie wiedzieć czemu, stacjach, przy czym jeśli to był pan Morozowski, to ja biorę pod uwagę, że to nie był Polsat, tylko może 20, znaczy TVN, ale nie wiem, może to był Polsat. W każdym razie to jest sytuacja, w której po prostu toczą się normalne rokowania, one w wielu krajach toczą się miesiącami, no tutaj minęło jakieś półtora, dwa tygodnie. Wszystko wskazuje na to, że w tym najbliższym tygodniu się zakończą i z naszej strony nie ma najmniejszego hamletyzowania, natomiast no, stawiamy oczywiście jak każdy w tego rodzaju rokowaniach pewne warunki. Jeśli chodzi o tą zasadę wyłączności, no, jest to rzeczywiście zasada bardzo trudna do przyjęcia, bo oznacza pewnego rodzaju dezintegrację rządu. No, rząd powinien być zintegrowany, czyli prowadzić tą samą politykę. Jak pan sam zauważył, rządu w rządzie być nie może. Niemniej ja umawiałem się w tej sprawie z panem Pawlakiem i doszliśmy do wspólnego wniosku, że nie każde ministerstwo musi w swojej strukturze kierowniczej odpowiadać składowi całej koalicji. Nie musi być takiej symetrii koalicja i kierownictwo każdego resortu i na to my się zgadzamy. Natomiast no, nie zgadzamy się na pełną zasadę wyłączności i jacyś wiceministrowie, nie tylko z PSL-u, tam być oczywiście powinni. No, jest kwestia także ilości resortów. No, to jest po prostu sprawa pewnych proporcji. No, ale nie będę oczywiście rokowań prowadził tutaj na antenie, bo jeszcze pan Rokita mnie o coś nowego oskarży, ekshibicjonizm na przykład. W związku z tym proszę mi wybaczyć, że już dalej tego wywodu prowadzić nie będę.
Dziękuję. Uprzejmie, tym bardziej, że może się okazać, że pan Rokita kiedyś tam mówił, że słucha Radia Maria godzinek. I być może tego programu nie słucha i mógłby mówić na podstawie tego, co przeczyta. A to może być dalekie już od tego.
No tak, no mówię. I sprawozdanie w Gazecie Wyborczej, jakby się ukazało, jeżeli się ukaże, to zapewniam państwa, że będzie bardzo odległe od rzeczywistości. Bo to już jest po prostu choroba w wypadku tego środowiska, no ale można powiedzieć, ma głębokie korzenie.
Dziękuję uprzejmie. Kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Marek z Bawarii. Witam pana prezesa, ojca Jana. Chciałbym się odnieść, panie prezesie, do kilku spraw ustrojowych, ogólnych, jeśli pan pozwoli. No ja wiele razy na falach naszego radia mówiłem jeszcze w okresie przed wyborami, jak ja sobie wyobrażam ten program, realizację programu PiS-u, program Czwartej Rzeczypospolitej. I wtedy już kilka miesięcy temu jakby poddałem pod publiczną dyskusję, można powiedzieć, później to profesor Nowak podjął. Chodziło mi o to, że przy tym programie skojarzyło mi się to z Piątą Republiką Francuską, kiedy de Gaulle w 1958 roku dochodził do władzy, kiedy Francja była też w okresie przełomu, w okresie wojny algierskiej, napływu reemigrantów francuskich i zbudowy nowego systemu państwowego po całym okresie kryzysu, okresu IV Republiki. I tu no, miałem nadzieję, że już w tym okresie, tych pierwszych miesięcy, w tym kierunku będzie się coś posuwało. Na razie z mojego punktu widzenia, tu obserwatora z Niemiec i zaangażowanego w sprawy polskie, na razie widzę jakby za małe zaangażowanie, że tak powiem, na dołach. Bo dlatego, do czego zmierzam? Uważam, że pan prezes chyba mi przyzna, że PiS jest nadal partią stosunkowo młodą, to jedno, a drugie mało liczną. Jest partią kadrową w jakiś sposób. I jeżeli chcemy nawiązać do modelu partii ludowo-narodowych, takie jak właśnie CDU czy CSU, o której pan miło wspomniał w Bawarii, w która Bawaria liczy 10,5 miliona mieszkańców, a sama partia CSU ma prawie ponad 180 tysięcy członków i gdzieś pół miliona czynnych, że tak powiem, na każde wezwanie wolontariuszy. I tu by mi chodziło o to, że w tej chwili jest według mnie za mała aktywność. Ja jeżdżąc wiele razy do Polski w ciągu roku obserwuję na przykład na Pomorzu
za małą aktywność schodzenia do tych ludzi, którzy praktycznie robili tą mrówczą robotę w okresie kampanii wyborczej dla PiS-u i brak jest tych komórek, które by zbudowały pewien ruch, ja to nazwałem ruch na rzecz Czwartej Rzeczypospolitej i uważam to, co pan prezes nawiązał przed wyborami komunalnymi we wrześniu prawdopodobnie, które się odbędą na początku października, że stworzenie tego bloku narodowo-ludowego z LPR-em, samoobroną, ewentualnie z PSL-em, można by było nazwać Unią Czwartej Rzeczypospolitej, rodzaj bloku, jednocześnie partie miały swoją odrębność, natomiast tworzenie na razie tego pewnego bloku, który by razem szedł do wyborów komunalnych, żeby jakby opanować również te tak zwane doły i tam stworzyć te komórki na rzecz działania, na rzecz tej Czwartej Rzeczypospolitej. I tu uważam, że ten model francuski, warto było powiedzieć, ale co się wiąże co do spraw jeszcze ustrojowych? No pierwsze to jest oczywiście zmiana konstytucji, która jest nieodzowna do budowy nowego ustroju parlamentarno-prezydenckiego. Tu trzeba by było zobaczyć równoważenie. Wtedy de Gaulle jakby szale przeważył na rzecz ustroju prezydenckiego w Piątej Republice i ograniczał rolę Zgromadzenia Narodowego. I tutaj widzę sprawę, a druga sprawa, ostatnio poruszałem to na antenie radia z profesorem Modzelewskim, na temat całego systemu podatkowego, bo to, co widzę w tej chwili, pani Zyta Gilowska, ona praktycznie chce wprowadzić i PiS jakby to popiera, kosmetyczne poprawki i uważam słusznie, co mówi profesor Modzelewski, że w tej chwili jest, żeby pobudzić miejsca pracy, zlikwidować tu 20-procentowe bezrobocie, jest niezbędna nie przebudowa, tylko w ogóle ustrojowa, nowa filozofia systemu podatkowego i systemu finansów publicznych. I tu bym, już podkreśliłem to kilka dni temu, że poruszono, pan Giertych poruszył w zeszłym tygodniu sprawę właśnie tej rezerwy walutowej. Ja bym to się z panem prezesem nie zgodził, bo jeżeli międzynarodowe koła finansowe chciałyby zniszczyć Polskę, to rezerwa 40-miliardowa dolarów zupełnie nie wystarczy, bo tak jak pan prezes mówił, to są biliony, które codziennie zmieniają w skali globalnej właściciela i ruch powiedzmy tych kół finansowych jest w tej chwili tak niesamowicie wielki, że praktycznie te rezerwy 40 miliardów, kiedy Polska jest zadłużona, dług publiczny to jest ponad 400 miliardów złotych i dług praktycznie zagraniczny to jest 115 miliardów dolarów, to jest też również, to jest prawie 850 miliardów złotych i ten dług publiczny i wewnętrzny i zewnętrzny rośnie, rolowanie poprzez i tu bym chciał nawiązać do właśnie rolowanie długu.
Panie Marku, ja przepraszam
tak,
bardzo.
Tylko jedna kwestia. Żeby... Tak. Rolowanie długu właśnie poprzez wydawanie co 10 dni na zasadzie 5,5% oprocentowania papierów dłużnych, że część tych pieniędzy, które przychodzą i pokrywamy długi poprzednie, można by było przeznaczyć na uruchomienie pewnej działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw i tu właśnie by było jakby tym zaczynem małej przedsiębiorczości i początkiem likwidacji bezrobocia. No to przepraszam, szkoda, że mało czasu jest. Mam nadzieję, że z panem prezesem być może kiedyś się spotkamy, ale to są moje uwagi, które uważam, że są, no to są, że tak powiem, pierwocinami wszelkich zmian ustrojowych, które mogą doprowadzić do rzeczywiście niepodległego i suwerennego państwa. Kłaniam się serdecznie, pozdrawiam, Marek z Bawarii i słucham na uwagi, czekam na uwagi pana prezesa.
Dziękujemy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo proszę, panie prezesie.
Więc tak, jeżeli chodzi o De Gaulle i pierwsze miesiące Piątej Republiki, czyli 58 rok, to cóż, De Gaulle mógł zmienić konstytucję, miał ogromną władzę osobistą, która wynikała ze struktury ówczesnej sytuacji, przecież nie był na początku prezydentem, na początku był premierem. Takiej sytuacji w Polsce po prostu dzisiaj nie ma. No i powiedzmy sobie jasno, nie ma nikogo, kto byłby odpowiednikiem De Gaulle'a. I nie chodzi mi tylko o cechy osobiste, ale chodzi mi także właśnie o tą szczególną, wyróżnioną sytuację. Musimy sobie dawać radę pod pewnymi względami, no w gorszej sytuacji. Nie mamy takich możliwości. Mamy tą naprawdę niedobrą konstytucję z 97 roku, mamy Trybunał Konstytucyjny, mamy wyjątkowo zajadłą i posługującą się no, na gigantyczną skalę kłamstwem opozycję. Krótko mówiąc, mamy niełatwo i dopiero teraz mamy mieć większość parlamentarną i dopiero teraz zacznie się ten okres, w którym będzie można mniej więcej swobodnie działać i sprawdzić, czy ten proces budowy Czwartej Rzeczypospolitej będzie można pchnąć do przodu. Proszę przy tym pamiętać, musi przyjść moment, w którym my postawimy sprawę nowej konstytucji. Musi przyjść moment, w którym być może zwrócimy się do społeczeństwa o to, żeby wypowiedziało się, no choćby w referendum, czy chce nowej konstytucji. Tylko że to musi być moment właściwy. My musimy jakby uświadomić społeczeństwo, które dzisiaj sobie często z tego nie zdaje sprawy, jak bardzo niedobra jest ta konstytucja obecnie obowiązująca. Musimy mu wyjaśnić, że nie chodzi o żaden zamach na wolności obywatelskie, że nie chodzi o to, żeby społeczeństwo jakoś ograniczać, tylko chodzi o to, żeby stworzyć normalne, funkcjonujące dobrze państwo. Więc ten moment jeszcze dzisiaj z całą pewnością nie nadszedł. To tyle w tej sprawie. Natomiast jeżeli chodzi o sprawę rezerw, ja nie ukrywam, że w tego rodzaju sprawach, nie będąc ekonomistą, odwołuję się do tego, co mówią mi ekonomiści. Często sięgam do różnych opinii, ale sam tego rodzaju tematów na ogół do jakiejś bardziej skomplikowanej dyskusji nie podejmuję. To, co wiem na podstawie właśnie tych opinii, no to jest konieczność najdalej idącej ostrożności, jeżeli chodzi o rezerwy walutowe. No i powiedzmy sobie oczekiwania różnych naszych niekoniecznie przyjaciół na to, żebyśmy tutaj wprowadzili zmianę, która by pozwoliła podważyć wartość złotówki, bo tu w gruncie rzeczy o wartość złotówki chodzi. I to jest oczywiste. Oczywista jest też potrzebność wielkiej reformy podatkowej, tylko powtarzam, tutaj trzeba stosować kolejność. To znaczy najpierw trzeba zreformować budżet i w ogóle finanse publiczne, zreformować sposób tworzenia budżetu. Chcieliśmy to zrobić od razu, no ale okazało się, że to jest poprzeczka nie do przeskoczenia w ciągu jednego roku. Bo dzisiaj budżet tworzony jest w sposób fatalny na podstawie współczynników. Znaczy budżet z zeszłego roku i współczynniki, poprzez które się odpowiednie sumy przemnaża i powstaje budżet na przyszły rok, no, dodając do tego pewne korekty. Czyli to nie jest budżet związany z jakąś polityką, budżet zadaniowy. No to jest właśnie budżet, który określa bierną politykę gospodarczą, ale wyjście z tego po tym wszystkim, co tutaj w ciągu ostatnich kilkunastu lat, a w tym wypadku możemy mówić nie kilkunastu, tylko kilkudziesięciu lat się działo, jest zadaniem do spełnienia, ale takim, które na pewno potrwa. Ja bym bardzo chciał wiedzieć, jakie profesor Mozerski, który jest kontrowersyjną postacią, ale na pewno bardzo dobrym specjalistą w swojej dziedzinie, ma tutaj plany. Ja się chętnie z nimi zapoznam, chętnie przeprowadzę na ten temat rozmowę, czy to z panią premier Gilowską, czy innymi ekonomistami, którzy nas wspierają, czy to z tym kręgiem ekonomistów związanych z Pałacem Prezydenckim i na tej podstawie będę mógł sobie wyrobić opinię, bo w tej chwili jestem przy tym, nie znając treściowych, proponowanych reform, nic w tej sprawie nie jestem w stanie powiedzieć. No to jest wszystko, co dzisiaj jest z mojej strony do przekazania przy bardzo mocnym podkreśleniu, że tak, te reformy są potrzebne, tylko proszę pamiętać, że myśmy tutaj przyszli na gospodarstwo no, w najwyższym stopniu zaniedbane. I to gospodarstwo trzeba naprawiać na takiej zasadzie, że mówimy, że najpierw, nie wiem, przeprowadzamy wstępne oczyszczenie domu, później dopiero będziemy czyścić podwórko, później będziemy malować, później czy może nawet przed malowaniem będziemy robić tam naprawy różnych usterek, różne uzupełnienia w murach i tak dalej, później będziemy malować. No inaczej się nie da, to nie da się rzucić na to i zacząć robić wszystkiego naraz. Nie mamy na to siły, ale nawet gdyby te siły były dużo większe niż w tej chwili, to nie jest to możliwe. No jeszcze jeden problem pan poruszył, no bardzo trudny i taki, na który no nic w tej chwili nie potrafi tak naprawdę odpowiedzieć. Partie w Polsce są strasznie małe. Strasznie małe. Nasza partia liczy w tej chwili jakieś 12,5 tysiąca członków. To jak na partię rządzącą dużym krajem, to jest prawie nic. Tylko jest pytanie, w jaki sposób ludzi zachęcić do tego, żeby do tych partii chcieli wstępować i żeby to nie było tak, że to jest ciągle ta sama beczka śledzi. To znaczy, że to są ci sami ludzie, no często mający już w przeszłości no różne rzeczy, które nie zachęcają do ponownego ich przyjmowania do partii. Bo jest taka pula ludzi, no kilkudziesięciu tysięcy ludzi, którzy często są politycznymi nomadami, już w niejednej partii byli i jak jakaś partia dobrze stoi, to chętnie się do niej zapiszą. No, ale my akurat takich nie chcemy, bo już wiemy, co może wynikać z ich przynależności, czego się można po nich spodziewać. A inni jakoś nie chcą. Zjawisko jest szersze, jest kryzys partii nie tylko w Polsce, w całej Europie. W Polsce po roku 89 bardzo dużo uczyniono w tym kierunku, żeby partie były jak najsłabsze. Są początkowo przecież według planów jaśnie oświeconej elity w ogóle partii miały nie być, bo niepotrzebne. W Polsce miała być demokracja bez partii politycznych. No ale to już dzisiaj na szczęście tylko historia, tylko incydent w historii. Jest tak, że będziemy się starać, by to się zmieniło, no ale jeśli przeliczyć Bawarię w stosunku do ludności Polski, to ta polska partia powinna liczyć około 700 tysięcy członków plus około 1 800 000 900 000 ochotników, no, czyli łącznie biorąc to tyle co PZPR i to za czasów Gierka, bo później już była mniejsza. No. Tutaj nie ukrywam, że ja w takiej możliwości w zasięgu swojego wzroku nie widzę, może coś takiego kiedyś w Polsce powstanie, ale to już raczej w kolejnym pokoleniu. Proszę pamiętać, że Polacy jednak jeszcze ciągle bardzo mocno pamiętają, kiedy partia to oznaczało PZPR. I pamiętają, że do partii zaganiano. Pamiętają te czasy, kiedy maturzysta niepytany o zgodę dostawał, jak miał bardzo dobrą maturę, legitymację partyjną razem z dyplomem maturalnym. Ja sam pytałem na egzaminach wstępnych takich młodych ludzi, którzy już byli w partii, mieli to wpisane w papierach i pytałem ich, jak oni się w tej partii zdołali znaleźć, a oni zaczerwienieni mi mówili, że mieli bardzo dobrą maturę i im wręczono na wręczeniu matur także legitymacje partyjne. To kilka lat tylko takie praktyki trwały, ale takie praktyki też miały miejsce i stąd jest pewne odrzucenie samej idei partyjności. Bardzo często ludzie się do mnie zgłaszają, mówią, ja nigdy w żadnej partii nie byłem. I uważają, że to jest pewna wartość. No, trzeba się z tym liczyć. Trzeba szanować społeczeństwo takie, jakim jest. Będziemy musieli jeszcze bardzo popracować nad tym, a z jednej strony no, różne niedobre rzeczy, które się w partiach dzieją, a z drugiej strony to szaleństwo mediów, które nieustannie ośmieszają partie, ośmieszają demokrację, no też oczywiście nie skłania ludzi uczciwych do tego, żeby się do partii zapisywać. Stąd tylko ci najbardziej zdeterminowani, oczywiście uczciwi, bo my innych nie chcemy, ale najbardziej zdeterminowani tacy, którzy mają w sobie dużo siły, dużo takiej chęci działania do partii przychodzą.
Panie prezesie, czas bardzo szybko biegnie. Pan prezes jeszcze wraca pewnie do Warszawy, jutro obowiązki.
Wracam, oczywiście.
Kończąc tę audycję, no może jeszcze podsumowując, co nas czeka w najbliższej przyszłości, przyjmijmy to, że koalicja powstanie, że rząd będzie miał zaplecze. Mówił pan już o ustawach, że są gotowe, czekają tylko, żeby... Jakie to będą ustawy?
No te pierwsze ustawy to będą ustawy związane z dokończeniem tych spraw w mediach. To będzie Centralne Biuro Antykorupcyjne. To będą różne ustawy dotyczące inwestowania, te ustawy, które utrudniały inwestycje, na przykład ustawa o planowaniu przestrzennym, ale nie tylko ona. To będą ustawy karne, cały duży pakiet, który ułatwi walkę z przestępczością, jest przygotowany. No, to są jeszcze także ustawy, które mają pozwolić na powoływanie tych kolejnych, chociaż nie będzie ich na pewno na zbyt dużo, komisji śledczych, ale później jest bardzo duży pakiet ustaw, które będą zmieniały właściwie niemalże wszystkie dziedziny naszego życia, które będą prowadziły do tego, żeby funkcjonowanie całego aparatu państwowego było nieporównanie sprawniejsze niż dotychczas. No i oczywiście chcemy przeprowadzić także takie ustawy, które mają charakter incydentalny, ale które jednocześnie są bardzo ważne, które wyrwą Polaków z takiej niemożności, bo w Polsce jest taka potężna frakcja, ja ją w swoim własnym, takim wewnętrznym języku, prywatnym języku nazywam frakcją gomułkowską, bo to za Gomułki niczego nie chciano zbudować, wszystko miało być malutkie, biedniutkie i tak dalej. To są tacy ludzie, którzy właśnie w ten sposób myślą. Ta tradycja niestety jest w pewnych grupach społecznych w Polsce mocno zakorzeniona, ale trzeba się z tego wyrwać. No i tutaj wymienię choćby jedną sprawę. My powinniśmy wybudować świątynię opatrzności Bożej. To nie tylko jest zadanie tych, którzy są szczególnie związani z Warszawą, tych, którzy są szczególnie związani z diecezją warszawską. To jest po prostu zadanie narodowe, ale to też wymaga pewnej aktywności ze strony państwa i my odpowiednie podstawy prawne będziemy do tego tworzyć.
Panie prezesie, bardzo serdecznie dziękuję za przyjazd do Torunia, za udział w audycji tej radiowo-telewizyjnej i tej obecnej. I cóż, życzymy powodzenia nie tylko w tych najbliższych dniach, ale i na... Mamy całą kadencję i jak największej skuteczności. Wszystkiego dobrego, panie prezesie.
Dziękuję, Bóg zapłać. Wszystkiego dobrego i szczęść Boże wszystkim.
Szczęść Boże, dziękuję pięknie, drodzy Państwo. Pan Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Radia Maryja i oczywiście myślę, że w intencji ojczyzny w Radiu Maryja się modlimy i razem z nami modlą się rodacy i w Polsce, i poza granicami naszej ojczyzny, i modlimy się za tych, którzy wzięli na swoje barki odpowiedzialność za losy naszej ojczyzny, więc również i za Pana. Jeszcze raz szczęść Boże. A na zakończenie pieśń: póki Polska żyje w nas, póty nie zginie. Mamy tę świadomość i niech tak będzie.
Światu się zdawało, że na zawsze starta z map, że nie złoży jej nikt w całość, że nie wytrze z braży kław. Polski żołnierz w obcej stronie, na Europy krańcu gdzieś, bijąc wroga, tęsknił do niej i układał taką pieśń. Póki Polska żyje w nas, póty nie zginie. Orzeł biały jeszcze raz skrzydła rozwinie, jeszcze zerwie pęta znów, gotów do lotu, jeszcze zabrzmi złoty róg. Bądź gotów, bądź gotów, jeszcze zabrzmi. Dawno zcichło rżenie koni, rozwiał się bitewny kurz, szczęk stalowy białej broni do historii przeszedł już. I odeszli z tamtym wojskiem na niebieskiej trąbki zew, ci, co śnili wolną Polskę, zostawiając nam ten śpiew. Póki Polska żyje w nas, póki nie zginie, orzeł biały jeszcze raz skrzydła rozwinie. Jeszcze żerwie pęta z dwóch boków molochu, jeszcze Europa znów jest z nami i z pomocą skora biec, ale wolnej Polski granic polski żołnierz musi strzec i dochować musi wiary tym, co dali za nią krew, i wysoko nieść sztandary i pamiętać tamten śpiew. Póki Polska żyje w nas, póty nie zginie orzeł biały, jeszcze raz skrzydła rozwinie, jeszcze zerwie pęta znów.